Duża część naszego życia jest ukształtowana poprzez uwarunkowania, uwarunkowania kulturowe i środowiskowe, w jakich wyrastamy. Jesteśmy w pewien sposób od małego kształtowani w oparciu właśnie o te uwarunkowania. Finalnie widzisz świat nie takim, jakim on jest, ale widzisz świat, jakim ty jesteś. Te uwarunkowania kształtują też ograniczające przekonania. I dzisiejszy podcast jest właśnie o tych ograniczających przekonaniach, które na drodze twojego życia stają się twoim sterem. Najważniejsze to zdać sobie przede wszystkim sprawę z tego, że takie przekonania są, a kolejna sprawa to znaleźć rozwiązania, w jaki sposób stawiać im czoła. Cześć Gosiu.
Cześć Alina.
Witam Cię serdecznie i witamy Ciebie słuchaczu i zapraszamy do kolejnej podróży w głąb siebie. W naszym poprzednim podcaście dotyczącym motywacji, podamy oczywiście link w opisie tego odcinka, rozmawiałyśmy z Gosią na temat dwóch podstawowych hamulców, które blokują nas przed działaniem. Są to hamulce nie mam czasu i nie chce mi się. I to są hamulce, które mają ogromną moc. I możecie o tym posłuchać właśnie w tym zlinkowanym odcinku. Ale to są hamulce, które możemy zidentyfikować jako takie najbardziej widoczne, najbardziej oczywiste. I analogicznie odnosząc to do takiej góry lodowej dryfującej po morzach i oceanach, możemy powiedzieć, że hamulec nie chce mi się i nie mam czasu jest właśnie na tym szczycie góry lodowej. Natomiast pod powierzchnią wody jest ogromna przestrzeń, w której znajduje się cała masa przekonań ograniczających, które mają na nas wpływ i które działają też często z poziomu naszej podświadomości. Czyli my nie do końca jesteśmy świadomi, że one właśnie nami sterują. Ale co to są te przekonania ograniczające, no właśnie, Gosia, jakbyś tak mogła powiedzieć parę słów z
twojej
perspektywy.
No właśnie dobrze to powiedziałaś, tak, że my bardzo często słyszymy, tak, musisz pracować nad swoimi przekonaniami, ale do końca nie wiemy, co to są te przekonania, ja bym je nazwała nawet przekonaniami kluczowymi. Bardzo często one są też według mnie niekonstruktywne, takie przekonania, które powodują, że nasze życie wcale nie jest proste, a wręcz gdzieś tam sami podświadomie to życie sobie utrudniamy.
Tak, bo tutaj, przepraszam, że ci wejdę w słowo, warto zauważyć, że ty powiedziałaś o tych przekonaniach destruktywnych i tutaj dobrze zaznaczyć, że super, świetnie, jeżeli mamy przekonania, które są budujące, ale nasze doświadczenie jest takie w obszarze właśnie tutaj rozwoju osobistego, że jest duża masa tych przekonań, które jednak nie mają pozytywnego wpływu
no właśnie,
na nasze
wiesz,
działanie.
To też dlatego jest ta cała praca rozwojowa, terapia i nie tylko, bo tak jak mówisz, z reguły te nasze przekonania, nad którymi powinniśmy przysiąść, to są właśnie te przekonania niekonstruktywne. I co to są te przekonania? To one są po prostu gdzieś tam zakodowane w naszej podświadomości i to są przekonania na temat nas samych, na temat ludzi, którzy nas otaczają, ale też na temat świata zewnętrznego, który nas otacza. Jest to po prostu zakodowany w nas pogląd, światopogląd, dzięki któremu nie analizujemy każdej sytuacji, która nam się przytrafia, tylko bardzo często jest tak, że mózg z automatu reaguje na jakąś sytuację i mówi nam, wypowiada nam właśnie jakieś przekonanie, tak? Z reguły tutaj pochylimy się nad tymi właśnie niefajnymi, tymi destrukcyjnymi, no bo to one de facto ciągną nas gdzieś tam w dół. Jest ich cała lista, ale warto właśnie sobie powiedzieć, że wiele drobnych sytuacji w życiu, które nas spotykają, bardzo często interpretujemy dla siebie niekorzystnie. I nawet nad tym się za bardzo racjonalnie nie zastanawiamy, tylko po prostu idziemy za tym, tak? Bo tak nam umysł, wydaje nam się, że to jest umysł, to jest ta podświadomość, podpowiada nam, że jesteśmy no, takie i owakie, ale o tym oczywiście za chwilę, prawda?
Albo mówimy sobie, że tak zawsze jest, więc i tutaj właśnie w tym kontekście negatywnym, do którego się odniosłaś, więc pewnie tak zawsze będzie. My tutaj omówimy właśnie kilka tych takich głównych ograniczających przekonań i z czego one wynikają i jak z nimi walczyć. Ale warto zauważyć na początek, że wszystkie te blokady, one są związane z różnego rodzaju strachem. Bo strach jest taką defaultową funkcją naszego istnienia. My się rodzimy jakby dzięki temu, że rodzimy się z tym strachem, dzięki temu jesteśmy w stanie przetrwać. Ale strach ma to do siebie, że nas blokuje i że nas mrozi. I my często niestety identyfikujemy ten strach ze znakiem stopu. Czyli jeżeli my czujemy strach w momencie, kiedy chcemy coś nawet fajnego zrobić w naszym życiu, jakieś nowe przedsięwzięcie, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, i jeżeli czujemy strach, to my sobie mówimy, że to jest znak, że nie powinniśmy tego robić. A co w takiej sytuacji możemy zrobić? Więc w takiej sytuacji powinniśmy przede wszystkim działać. Ja tutaj tego nie odnoszę oczywiście do sytuacji, która miałaby związek z zagrożeniem życia, ale do takich sytuacji związanych z różnymi rodzajami wyzwań w naszym życiu. Bo zauważ też tak, że bardzo często tak jest, że jak masz jakieś marzenie, coś nowego się pojawia w twojej głowie, jakiś projekt, którego wcześniej nie robiłaś, nie robiłeś, a też tak jest, że no marzenie powinno mieć też często taki wymiar, który właśnie ma ten element strachu, to automatycznie właśnie po drugiej stronie szali wagi pojawia się strach. Pojawia się strach związany z niepewnością, z obawą, czy w to rzeczywiście wchodzić, czy to jest możliwe. I tutaj to, co możemy zrobić, i tutaj zapewne każdy z Was sobie pomyśli, tak, fajnie mówić, łatwo mówić, to jest to, że powinniśmy zdobyć się na odwagę, powinniśmy wejść właśnie w energię tego marzenia, w energię tej niekomfortowej, nowej sytuacji, bo to wchodzenie w tą sytuację powoduje, że my normalizujemy ten strach i to wchodzenie może być takie, jak to nazwać, fizyczne, czyli że my rzeczywiście przykładowo, nie wiem, boimy się wystąpień publicznych, ja to kiedyś miałam, to testowałam to w taki sposób, że przyjmowałam zaproszenia na różnego rodzaju okoliczności związane z wystąpieniami publicznymi. Bardzo się bałam tych wystąpień, ale poprzez właśnie powtarzalność ja normalizowałam ten lęk. I tutaj, czyli możemy to zrobić w taki sposób, że my rzeczywiście wchodzimy w tą sytuację, albo możemy stosować różne techniki wizualizacji, czyli możemy rzeczywiście siedzieć sami w domu i wyobrażać sobie daną sytuację, jak ona będzie wyglądała, co wówczas możemy robić, jak możemy się zachowywać, jak możemy się finalnie czuć. Bo nasz mózg ostatecznie, jest na ten temat wiele badań, nie zna różnicy pomiędzy realnością i nierealnością, także warto wykorzystać tutaj też ten aspekt właśnie nierealności, żeby potem go przekuć na tą sytuację realną.
No właśnie, tutaj jeszcze tak, ty mówisz o strachu, o lęku, czyli po prostu o emocjach i też parę słów tutaj chciałam właśnie podkreślić to, że bardzo często my interpretujemy sytuację bardzo nieadekwatnie, bym powiedziała, i nieprawdziwie, ale właśnie dlatego, że mamy tam gdzieś w głębi jakieś takie zakodowane przekonania i te sytuacje po prostu interpretujemy jako niebezpieczne. I właśnie w rezultacie czujemy emocje, które wynikają właśnie z naszej interpretacji, tak? I wiele sytuacji zinterpretowanych przez nas jako źle od nas świadczące i tak dalej, w ogóle nie mają z tym jakby nic wspólnego, tak? I to jest właśnie ciekawe, że bardzo często jesteśmy zalani emocjami, które szczerze nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I co to powoduje? To właśnie to, co ty powiedziałaś, że rezygnacja z pewnych działań, ale też powoduje po prostu zamartwianie się, tak? I nawet, no to już jest jakieś takie ekstremum, ale nawet zaburzenia lękowe, tak? Mamy taką jakby dysproporcję pomiędzy tym, co może mi życie zaserwować, a moimi możliwościami radzenia sobie z tym, tak? Że ja postrzegam, że ja mam za mało, że ja mam za mało, że jestem za mała, żeby sobie z tym poradzić. Tak jak ty mówiłaś, że ktoś się boi wystąpień publicznych. Dlaczego? No bo on ma to przekonanie w sobie, że no nie wiem, nie potrafi mówić, jest beznadziejny i nie robi tego. I wiesz, ja wezmę swój przykład, tak? Na przykład, wezmę swój przykład, na przykład, wezmę swój, swoją historię z nagrywaniem podcastów. Ja naprawdę miałam przekonanie od dzieciństwa, że mój głos jest beznadziejny, że ja, ja nie mogę nagrywać, ja nie mogę mówić, że mój głos brzmi źle. Nawet jak studiowałam dziennikarstwo, to tam był, jak się domyślasz, wybór. Pisanie, radio czy telewizja i były praktyki. Ja pamiętam, teraz jak sobie myślę z perspektywy osoby, która nagrywa podcast, to jest marzenie, jak mieliśmy wizytę w Polskim Radio, w tym takim studio profesjonalnym, to ja nawet tam nie weszłam. Znaczy weszłam, zobaczyłam i nawet nie spróbowałam, bo ja wiedziałam, że ja się do tego nie nadaję. Zobaczcie, jaka to jest potęga. Znaczy oczywiście z tej perspektywy myślę sobie, wow, ale byłam głupia. Nie, ja nie byłam głupia. Ja no, po prostu, ale widzisz, wiesz, to moje przekonanie taką miało moc. Dokładnie.
Cię zblokowało. Ale to też jest tak, że finalnie widzisz, co było pisane, to gdzieś tam jest, bo taka najwyraźniej była twoja droga. Ale to jest związane, co powiedziałaś, to jest jakbyśmy już weszły w takie definicje tych poszczególnych limitujących przekonań, to jest strach przed porażką. I to jest właśnie jeden z klasyków, bo my na początku zakładamy, że i tak się nie uda, więc po co my w ogóle mamy brnąć w tą stronę? Po co my w ogóle mamy tracić czas na jakieś marzenie? I to jest ta właśnie pułapka też poświęcania zbyt dużej uwagi temu jak. Bo jak zaczynamy myśleć jak, to generujemy w swojej głowie właśnie różne przeszkody. I oczywiście my powinniśmy ocenić sytuację i zastanowić się, gdzie zainwestować czas, jaką wiedzę, jakie kontakty zdobyć, albo jak generalnie zaplanować działania, ale to są już kroki właśnie z poziomu działania, a nie z poziomu hamowania. I tutaj warto sobie zadać takie pytanie, Gosia, ja myślę, że ty jak może powinnaś sobie wtedy właśnie zadać takie pytanie, czyli w momencie, kiedy stoimy przed decyzją, czy podjąć jakieś działania, czy iść w jakimś kierunku, to zadajmy sobie pytanie. Czy będę żałować, jeżeli tego nie zrobię, czy nie? Ja to bardzo często stosuję. Muszę powiedzieć, to się wydaje naprawdę aż za proste, ale to rzeczywiście działa. Czyli zadaję sobie pytanie, czy będę żałować, jeżeli tego nie zrobię. Jeżeli moja odpowiedź jest nie, nie będę żałować, to sobie odpuszczam, jakby niepotrzebny jest stres związany z danym działaniem. Ale jeżeli moja odpowiedź jest tak, będę żałować, jeżeli tego nie zrobię, no to wtedy chowam lęk w przysłowiową kieszeń, spinam się, przygotowuję się i wchodzę to. I ja miałam taką sytuację, żeby podać też jakiś przykład. Kilka lat temu byłam zaproszona do właśnie przemowy z okazji rozpoczęcia programu MBA na Politechnice Gdańskiej. I jak dostałam tą propozycję, to mnie zmroziło, jakby odnosząc się do tego strachu. Myślę sobie, fuck no, nie jestem w stanie tego zrobić, nie ma w ogóle takiej opcji. Ale jak zaczęłam o tym myśleć głębiej, to rzeczywiście pomyślałam sobie, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, bo fajnie mieć takie doświadczenie i fajnie właśnie przeżyć coś takiego i zdecydowałam się, że to zrobię i finalnie bardzo się z tego cieszę. Także tutaj jeszcze raz wracając do tego, że zaczynajmy zastanawiać albo patrzeć na porażkę nie z punktu widzenia realizacji samego celu, czyli tego nie z punktu widzenia finalnego rezultatu, ale z punktu widzenia, czy podjęliśmy próbę.
Tak.
Bo dokładnie, to jaki będzie rezultat, no to się okaże, ale jak podejmiesz tą próbę, no to może nie będzie idealnie za pierwszym razem, czy tam za drugim, czy kolejnym, ale finalnie, jeżeli będziesz podejmować działania w danym kierunku, to osiągniesz ten wymarzony rezultat.
Czy wiesz, co zgoda, tylko że ja może tak trochę wrzucę kamyczek do piaskownicy,
rzucaj.
To, o czym ty mówisz, jak najbardziej. Zgodzę się z tobą, że trzeba mieć tą odwagę, trzeba sobie zadawać pytania, czy nie będę żałowała. Tylko bardzo dużo jest takich przekonań, które tak są w nas zakorzenione, że my sami nie wiemy, jakie one są, bo na pierwszy rzut oka, jak my to analizujemy, nie wiem, umysłem naszym ratio, że tak powiem, to my jesteśmy przekonani, że no gdzie, jak to jest możliwe? No ja nie uważam na przykład siebie za beznadziejną albo za perfekcjonistkę. Natomiast bardzo często jest tak, że te przekonania są tak głęboko zakorzenione i tak podświadome, że ja bym tutaj, tak jak ty polecasz to, żeby zapytać się, czy warto, na pewno. Ale jeżeli ktoś czuje, że coś go tak blokuje wewnętrznie i to życie tak się układa, że jest, mówiąc wprost, w czarnej D, że za co się nie weźmie, to gdzieś tam zbacza, nie realizuje i nie wie, o co chodzi, to może jednak warto wziąć się po prostu za pracę nad tymi przekonaniami, taką bardziej konstruktywną, zorganizowaną. No ja nie mówię od razu, wiesz, o terapeucie, bo to jest zawsze polecamy tutaj. Natomiast można robić sobie jakieś takie ćwiczenia i przede wszystkim pierwszym krokiem to jest poznać właśnie te swoje ograniczające przekonania, żeby je rozpracować. A prawda jest taka, że one zawsze są w dzieciństwie. My oczywiście nie jesteśmy dyplomowanymi terapeutkami, to też nie mamy tutaj, naszym zadaniem nie jest gdzieś tam, że tak powiem, przekonywać was do pewnych rozwiązań, ale część rozwiązań przerobiłyśmy na własnej skórze i możemy tylko to polecić i też korzystamy, niektórzy z nas korzystają po prostu z terapeutów i wiedzą, że tak jest, tak? Albo też czytają, poszerzają swoją wiedzę. Trzeba po prostu wziąć się do roboty i rozpracować, co mnie ogranicza, jakie są moje przekonania wynikające z dzieciństwa. To jest bardzo trudna i tu też jest odwaga potrzebna, bo to jest trudna droga. Będzie związana z różnymi wyjściami na pewno ze strefy komfortu, ale można sobie zacząć rysować tą tabelkę, dzielić ją na swoje kolumny. No i w pierwszej kolumnie na pewno trzeba zastanowić się, jakie wydarzenia z dzieciństwa mogły wpłynąć na to, że ja takie przekonanie mam.
Tak. I tutaj takim właśnie odnosząc się do dzieciństwa, oczywiście to może być całe spektrum różnych sytuacji, ale jakby wracając do tych takich głównych, które dotyczą każdego z nas prawie niezależnie od naszych doświadczeń w dzieciństwie, albo wychodzi na to, że wszyscy mamy podobne doświadczenia w dzieciństwie, to jest strach przed oceną innych. I on tutaj jest też w dwóch różnych wymiarach. Z jednej strony my boimy się tego, w jaki sposób będziemy ocenieni w danej konkretnej sytuacji. I tutaj też mam taki przykład, który kiedyś słyszałam. Wiesz, Oprah Winfrey mówiła o tym. Ona, jak wiesz, przeprowadziła wywiady, nie wiem, chyba ze wszystkimi ludźmi na tym świecie, od takich ludzi zupełnie, powiedzmy, nieznanych, po gwiazdy i prezydentów tego świata. I ona powiedziała, że każda z tych osób po zakończonym wywiadzie zadała dokładnie to samo pytanie. A to było pytanie, jak wypadłam, jak wypadłem, czy było ok. I ja ci powiem, że mnie to tak uderzyło, albo to było dla mnie, to był taki mocny przekaz, że ja od tego momentu zupełnie wykasowałam to zdanie ze swojego słownika. I to mi pomogło też zmienić taką percepcję, wiesz, bo to zrobiło taki energetyczny shift, bo dla mnie nie ma już właśnie znaczenia ta walidacja. I tutaj oczywiście nie zrozum mnie źle, dla mnie bardzo ważny i cenny jest feedback innych osób, natomiast to nie jest to, czego ja oczekuję na końcu. Ja mogę w ogóle nic nie usłyszeć. Dla mnie ważniejsza jest ta wartość, jaką ja chcę przekazać w danej sytuacji, czy to właśnie prezentacji, czy wystąpienia, czy jakiejkolwiek innej sytuacji. I muszę powiedzieć, że tak, to mi bardzo
pomogło. Ale wiesz,
pomogło.
Jeszcze tutaj to jest to, co mówisz, to jest po prostu rewelacja, no żeby każdy tak czuł, to byłoby super. Ale właśnie jest jeszcze jedna rzecz polegająca na tym, że pamiętaj, że są różne perspektywy. Jak,
no właśnie, to jest no, to też, o czym myśmy rozmawiały przed nagraniem, prawda?
Że, tobie się wydaje, że zrobiłaś super wystąpienie, byłaś idealnie tak. przygotowana, ale siedzi tak. pan Jan z panem Mietkiem gdzieś tam w trzecim rzędzie i rozmawiają, że o matko, ale beznadziejne wystąpienie. Także warto tak. jest do tego...
Ale wiesz, co ci powiem, Gosia? To jest okej. Okay. Jakby to jest okej. Okay. Każdy ma prawo do swoich opinii,
no tak, tylko...
ale wiesz, ty jako ta osoba, już tutaj niezależnie od tego, czy to jestem ja, czy ty, czy ktoś z naszych słuchaczy, zależy od ciebie, czy ty chcesz to wziąć,
to dlatego
czy
ja
nie
mówię,
chcesz
że
tego
to jest,
brać.
Wiesz, ten feedback, tak? Tak. Świetne porównanie z tym, wiesz, z tym prezentem, że informacja zwrotna, czyli ta ocena, o której też mówiłaś w kontekście wywiadów Opry, no to jest taki prezent. Bo ja czasami chcę, tak. proszę o ten prezent, bo jeżeli jestem początkującym speakerem, robię wystąpienia, no to ja chcę tych ocen, tak? Potrzebuję, bo to jest mi potrzebne do rozwoju. Więc ja pytam, pani tak. Alino, panie Sebastianie, proszę o ocenę i ją przyjmuję albo nie. To zależy ode mnie. Tak. Natomiast tak jak mówisz, fajnie jest znaleźć wartość. To mi się bardzo podobało, co powiedziałaś. Wartość w tym, że ja teraz z tobą nagrywam, może nie czujemy się idealnie, nie wiemy, co z tego wyjdzie, jesteśmy zaziębione, ale po prostu czujemy, że chcemy to nagrać, chcemy się tym podzielić i po prostu puścimy w świat ten odcinek, tak? Natomiast jaki będzie feedback, no to też zależy od ludzi, którzy tego słuchają i też, co ja mam, słuchając innych podcastów i wiem od innych podcasterów, że każdy, kto słucha podcastu, znajduje dla siebie całkowicie coś innego. I to jest fenomenalne, bo każdy tak jak idzie do lasu. Podcast to jest taki las z grzybami. I wiesz, każdy idzie i zbiera ten grzybek dla siebie. Ten weźmie tam maślaczka, ten weźmie ten weźmie muchomora, coś tam mu zaśmierdzi, ale okej. Okay. Więc to jest też fajne, że też zachęcające do tego, żeby nie brać do siebie tych ocen z zewnątrz. No ale dobra, to tak trochę do przekonań wrócimy.
Tak. Wiesz co, ja jeszcze przy tej ocenie, bo chciałam ją rozłożyć też na dwie części. Z jednej strony właśnie ta ocena wynikająca z jakiejś sytuacji, którą robisz w danym momencie i obawiasz się tego odbioru, a z drugiej strony też taka życiowa sytuacja, którą też myślę, że wiele osób będzie w stanie się z tym zidentyfikować, jest związana z oceną naszego najbliższego otoczenia, naszego środowiska, naszych najbliższych. I to wynika z tego, że my za młodu jako dzieci budujemy nasze relacje społeczne poprzez przynależność do grupy. Czyli mamy ten sam styl, słuchamy tej samej muzyki, podobnie się ubieramy i tak dalej. I w sytuacji, kiedy chcemy się rozwijać w nowym, innym kierunku, mamy obawę, czy to zostanie zaakceptowane przez właśnie nasze otoczenie, czy nasi przyjaciele nadal z nami pozostaną. I tutaj też mam takie dwie sugestie, konkluzje, też rzeczy, o których czytałam w przeszłości wiele, które pomagają złapać nową perspektywę. Bo ja się zgadzam, Gosia, z tym, co powiedziałaś, że te przekonania są w nas głęboko zakorzenione i bardzo ciężko je zmienić, ale są rzeczy, które trenując, jakby możemy sobie wkładać do głowy nowe przekonania, które pomogą nam wyprzeć te stare przekonania. Czyli w tym konkretnym przypadku warto sobie powiedzieć, że ludzie nie zostawiają cię albo nie obgadują cię dlatego, że ty się zmieniasz, ale dlatego, że czują dyskomfort wynikający z tego, że oni zostali na jakimś etapie, w jakimś miejscu, natomiast ty idziesz do przodu. Także tutaj jeszcze raz ten dyskomfort właśnie powoduje, że te osoby czują się źle w związku z twoją zmianą. I decyzja tutaj dalej zależy od ciebie, czy ty Chcesz zostać w tym samym miejscu, żeby dać komfort swojemu otoczeniu, czy ty jednak chcesz się rozwijać? I myślę, że tutaj odpowiedź jest lub powinna być bardzo prosta. Chcemy się dalej
rozwijać.
A druga sprawa jest taka i to ma już w ogóle super wielką moc, że my nie boimy się tego, co myślą o nas inni. I teraz uwaga, my boimy się tego, co my myślimy, tak, że inni o nas myślą. Tak. I to jest w ogóle zarąbiste. Czyli tutaj też do tego nawiązałaś, co możemy zrobić? My musimy zmienić swoje myśli.
Tak. Znaczy to jest, wiesz, to jest... To było dla mnie też szokujące, to nawet ten znany teraz taki w internecie Jay Shetty, coacher, który właśnie on kiedyś to sformułował, to co ty powiedziałaś, że tak. Ja myślę o sobie to, co ja myślę, że inni myślą o mnie. I to było takie wow, tak. Okej.
No, ale to trzeba się naprawdę skupić za pierwszym razem, żeby to skumać,
ale to tak wygląda. I ja bym jeszcze dodała, już tak podsumowując, co można zrobić z tymi przekonaniami, no właśnie to, co powiedziałam, żeby narysować sobie tą tabelkę, wypisać sobie w pierwszej kolumnie te wydarzenia z przeszłości, z twojego dzieciństwa, które potwierdzają te moje jakieś tam przekonania. I no trzeba sięgnąć do dzieciństwa. Niestety to najczęściej były jakieś dysfunkcyjne sytuacje, tak? Kiedy jako dziecko na przykład musieliśmy sprostać, nie wiem, czemuś, co było na miarę dorosłych, a nie mieliśmy na przykład szans tego zrobić. I później w tej drugiej kolumnie warto sobie tak jakby komentarze swoje własne popisać do tego, szukając przyczyn właśnie poza nami, tak? Że no nie wiem, nie sprostaliśmy temu, bo byliśmy za mali, bo coś tam. A w trzeciej kolumnie napiszcie sobie, jakie są wydarzenia prawdziwe teraz obecnie, które podważają prawdziwość tego naszego przekonania, najczęściej tego, wiecie, niekonstruktywnego, tylko świadczą o tym, że sobie radzimy. I później, jak już to mamy, ja wiem, że tak szybko przez to przechodzę, ale to chodzi o pokazanie tego mechanizmu, to później to, co ty powiedziałaś, świetne, jak już to przepracujemy, to zawsze przestrzeń nie lubi próżni. My sobie przepracujemy to przekonanie, wiemy już, że ono jest wymyślone, że ono jest nieprawdziwe, musimy je zastąpić nowym przekonaniem, tak? Ale sformułować go też w sposób jakiś taki wiarygodny, realny, typu na przykład, kiedyś myślałam, że jestem słaba. Tak, no bo nie wiem, w przeszłości zawsze musiałam, nie wiem, pomagać, rozwiązywać na przykład sprawy, które powinna mama była rozwiązywać, ale no ja niestety nie byłam w stanie ich rozwiązać, no bo to nie było na moje możliwości, więc gdzieś mi się zapisało, że jestem bardzo słaba. Ale teraz sobie to zastępuję i na przykład mówię, no jestem silna, albo jestem dość silna i radzę sobie, umiem sobie radzić, jeśli chcę, albo... To ci się powinno spodobać. Radzę sobie, jeśli podejmę działania. Więc to jest takie, wiecie, bo to też nie chodzi o to, żeby zastępować nagle jestem słaba, jestem silna, tak? Tylko żeby to nowe przekonanie było wiarygodne i warto je właśnie skonfrontować z rzeczywistością, bo jedno to jest to poznawcze, a drugie jest behawioralne, czyli nie tylko zmiana, wiecie, na kartce papieru, tylko jakieś działania. No ale to już jest tam następny podcast.
Tak, to już jest głębszy temat, dokładnie. Zgadzam się, Gosia, z tym, co powiedziałaś. Warto sobie też nawet może troszeczkę prostszą metodę zastosować, czyli spisać sobie, co myślisz, że jest twoją historią obecną. Właśnie, czyli jeżeli to są takie sytuacje, że przykładowo, nie wiem, doświadczasz niepowodzeń w jakimś obszarze, to z drugiej strony możesz spróbować otworzyć się właśnie wewnętrznie na to, żeby napisać sobie nowy scenariusz, ale to musi rzeczywiście być napisane w taki sposób, żebyś w to uwierzyła, żeby twój mózg w to uwierzył, bo jeżeli napiszesz coś, co będzie przeciwstawne i to ma być przeciwstawne, ale co będzie zupełnie niewiarygodne dla twojej podświadomości, to i tak finalnie nic nie da. I tutaj też my tak krążymy troszeczkę między wierszami wokół problemu perfekcyjności. My żeśmy też o tym troszeczkę wcześniej rozmawiały, bo tutaj ta obawa przed porażką i przed oceną innych powoduje, że my wstrzymujemy się właśnie z pewnymi projektami, z pewnymi działaniami, ponieważ chcemy być perfekcyjni, jak to zaczniemy robić. I ja, jak to powiedziałam na głos, to od razu poczułam, jakie to jest bez sensu. Czyli jak można być mistrzem w czymś, w jakiejś dziedzinie, jeżeli się to dopiero zaczyna. I też w literaturze jest dużo porównań do dziecka, które uczy się chodzić, i to jest też taki bardzo prosty przykład, ale bardzo fajny, bo nie ma takich sytuacji, jak zaczynasz chodzić i jak się gdzieś wypierdzielisz, że ktoś ci powie, no tak, jesteś beznadziejny, nie próbuj już dalej, jakby nie ma to sensu. A dopiero dorastając właśnie zaczynamy być uwarunkowywani, gdzieś tam kształtowani przez te właśnie uwarunkowania społeczne do tego, że oczekuje się od nas tej perfekcyjności już na starcie, bo jak nie, to znowu co ludzie powiedzą. Także to jest też taki ogromny obszar. Ja w ogóle też jeszcze muszę się przyznać, że ja kiedyś uważałam perfekcyjność za cnotę.
Oj, chciałam to powiedzieć, ale wiesz, nie? Ja cały czas o tym myślałam właśnie, jak ty to mówiłaś, tak. Że ja też do niedawna uważałam, że bycie perfekcyjnym to jest cnota, ale wiesz co, może powiem, dlaczego tak się bierze. Ja wiem, że to dla niektórych może być oczywiste, ale u mnie po prostu tak było, no bo jeżeli... Ja pamiętam jeszcze czas, jak byłam małym dzieckiem, tak, kiedy na przykład trzeba było do domu przynosić piątki i szóstki. Rozumiem wymagania rodziców, ale to było coś takiego, że to było normalne, to było standardem. I w momencie, kiedy, nie wiem, przyniosło się 4+, czy no nie wiem, jakąś tam 5-, to zawsze było, a dlaczego, tak? Czyli jeżeli nawet byłaś najlepsza, byłaś perfekcyjna, czyli to było dla ciebie wtedy jako dziecka wyznacznikiem, że jesteś akceptowalna, no to było okej. Tak. Ale też, wiesz jeszcze o czym pomyślałam, bo o tym się zastanawiałam, szukając jakby zdań do wypełnienia kolumny numer 1, że to też tak było, że jak, na pewno część słuchaczy się z tym zidentyfikuje, że jak patrzyliście na swoich rodziców, to wydawało wam się, że oni są perfekcyjni, że oni są po prostu super, że oni są najlepsi, że oni nie popełniają błędów. Ale może było tak, jak sobie zaczniecie już teraz patrzeć z perspektywy dorosłego i wypełniać kolumnę numer 2, że po prostu im było wygodnie w tym, co robili, że oni nie podejmowali ryzyka, że oni marudzili, że nigdzie nie jadą, ale sami nie jechali, więc z perspektywy dziecka oni byli perfekcyjni, ale oni jakby nie ryzykowali, więc oni robili to, co było dla nich wygodne, co było dla nich dobre, nie podejmowali ryzyka, a prawda jest taka, że bez popełniania błędów nie będzie rozwoju. Czyli bez popełniania błędów, czyli bez bycia perfekcyjną, nie ma rozwoju. I zobaczcie, czyli perfekcjonizm to jest de facto droga donikąd. I to jest takie po prostu, wiecie, naprawdę wielkie wow. Że nagle sobie zdaję sprawę, że kurczę, że mam prawo czegoś nie wiedzieć, że mam prawo testować, że mam prawo wyjść ze strefy komfortu. I wiesz, a jakie to jest głębokie przekonanie, że ty jako dorosła kobieta, ja jako dorosła kobieta, jak zachoruję, to jestem zestresowana podświadomie. Ojejku, będę musiała wziąć zwolnienie, albo nie pojadę, albo nie dowiozę. I pomimo, że ja wiem, że to jest bez sensu, to mi, wiesz, skręca gdzieś tam w środku. No ale już wiem to, tak? Więc jestem gdzieś tam do przodu, że nie tędy droga.
Tak, to też było właśnie na kanwie naszej wcześniejszej rozmowy dzisiaj z Gosią, bo dopadła nas choroba. Ja zrobiłam sobie test i się okazało, że mam COVID, także moje plany na ten tydzień się troszkę skomplikowały, ale finalnie właśnie sobie to wytłumaczyłam w zgodzie z dzisiejszym podcastem. Tutaj jeszcze z tą perfekcyjnością. Bardzo wielu z nas lubi właśnie mówić, że jest perfekcyjnym i ja się śmiałam sama do siebie, bo tak jak mówiłam, ja kiedyś na pytanie powiedz coś o sobie, odpowiadałam, że jestem perfekcjonistką, a potem było też takie pytanie, no dobrze, to powiedz coś, wiesz, coś złego, wiesz, nie, na swój temat, to potem zaczęłam mówić, wiesz, że jestem perfekcjonistką, żeby i tak to przekuć jako jakąś tam wartość. No ale dzisiaj już właśnie wiem, jakby znam to inne znaczenie i jakby tutaj też nie mylmy tego, bo też jest takie powiedzenie, że dobry jest najgorszym wrogiem bardzo dobrego i to jest oczywiście prawda, ale to jest już inny etap. Tutaj my mówimy o tej perfekcyjności w kontekście właśnie zaczynania czegoś, robienia tych pierwszych kroków w jakimś obszarze. Bo jeżeli będziemy sobie stawiać właśnie ten cel, jakby analogicznie do tego chodzenia, że my dzisiaj zaczęliśmy chodzić, jakby się uczyć chodzić, a jutro już musimy biegać, no to tutaj to nas będzie niesamowicie blokować. I tu też jest nawet filozofia, która popiera tą koncepcję, to jest filozofia Kaizen, która uczy właśnie takich stopniowych, ale ciągłych usprawnień, żeby gdzieś tam finalnie osiągnąć mistrzostwo. I ja jeszcze chciałam powiedzieć parę słów na temat tego, z czego ta potrzeba perfekcyjności wynika, odnosząc się jakby do emocji, Gosia. Brak tej perfekcyjności albo obawa właśnie przed oceną innych w związku z brakiem tego idealnego stanu rzeczy wynika z tego, że my nie chcemy czuć wstydu. Wstyd na skali emocji jest najniżej. To jest bardzo nisko wibrująca emocja. To uczucie, ono ma niższą wibrację niż apatia, niż złość. Jeżeli Was zainteresowało to, co powiedziałam, to możecie sobie wygooglować w internecie, zobaczycie całą skalę tych różnych emocji i oczywiście jak my funkcjonujemy, wibrujemy w danej częstotliwości, to mamy inną moc energetyczną do tworzenia tak, nowych
ja
rzeczy.
Chcę dodać do tego, bo to też ostatnio trochę rozmawiałam w kontekście międzykulturowym, dlatego że to, co ty mówisz o poczuciu wstydu, to możemy rozciągnąć w ogóle na kulturę, dlatego że wstyd to jest jedno przekonanie, ale też no tutaj na pewno słuchacze współpracują z ludźmi z Azji. Poczucie wstydu jest też bardzo głęboko zakorzenione w kulturach różnych, tak zwana utrata twarzy. I ja wiecie, ostatnio rozmawiałam z taką dziewczyną z Wietnamu, bo też tam pracujemy nad takim projektem właśnie różnic międzykulturowych i tam wiecie, współpracy biznesowej i ona to potwierdziła, jak to przekonanie jest mocno zakorzenione w kulturze azjatyckiej. Czyli nie tylko przekonania kluczowe w nas osobach, ale też w kulturach. Oni wolą nie dowieść rzeczy, wolą czegoś nie wykonać, tak aby nie czuć właśnie wstydu i utraty twarzy. Więc to mi się tak od razu, wiesz, skojarzyło z tym, co mówiłaś, bo to jest przekonanie kulturowe, jak ono jest głęboko zakorzenione, że osoba będąca na stanowisku menadżera, stacjonująca w Wietnamie, ona powie swojemu big bossowi, że coś dowiezie, przy czym ona już wie, że raczej tego nie dowiezie. I dla niej ważniejsze jest, żeby nie czuć wstydu, żeby zachować twarz, niż żeby, nie wiem, coś tam w firmie się stanie, tak? Czy będzie jakiś, po prostu mówiąc wprost, fuck up, bo coś, czegoś ona nie zrobi, więc zobaczcie.
Ale to też jest ciekawe, jak to jest tłumaczone, że to nie jest od razu, wiesz, to też jest ta komunikacja, różnica w komunikacji, nie? Że nie jest komunikat od razu na początku, że nie, to nie jest możliwe z różnych względów. Ale wolisz potwierdzić, a potem, nie? Także to też jest
ciekawe. To jest ciekawe, bo to wiesz, to trochę już tam wchodzimy w różnice międzykulturowe, ale to jest jednak ważne, żeby też współpracując z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, być świadomym tych przekonań kulturowych. I właśnie to jest coś takiego, czy jesteś, współpracujesz z ludźmi z różnych kultur, z różnych kręgów, z różnych środowisk, żeby ustalić sobie wspólny kod. Tak? Czyli na przykład jeżeli ja powiem, że to ma być dowiezione do jutra, to oznacza to, że przyślesz mi maila, B, że coś tam, C, że coś tam i wtedy dwie osoby się na coś umawiają, tak? No i wtedy może jest szansa na jakąś lepszą komunikację, ale wiesz co? Jeszcze tylko teraz mi tak przeszło przez umysł, jak mówię o tym, że dwie osoby się umawiają, to wiesz, tak trochę jest z nami, że ja właśnie jak pracuję nad tymi swoimi przekonaniami, to zaglądam w głąb i widzę taką Gosię, drugą, tych Gosi jest tam kilka w środku, siadam sobie z nią przy stole i też się właśnie umawiam na coś, tak? Czyli mówię, słuchaj stara, teraz jak, nie wiem, spotkasz się z szefem i twój szef powie, że na przykład no nie dowiozłaś tego, bo nie wiem, bo nie umiesz pisać, bo to, bo tamto, to ty wtedy nie pomyślisz sobie, że jestem słaba, beznadziejna, do niczego się nie nadaje, tylko coś tam, no nie? Ale oczywiście jest szereg takich uwarunkowań z tym związanych, no bo ja wtedy będę wiedziała, że ja na przykład zrobiłam super to, tak? Według moich standardów, no bo wiadomo, że ja nie jestem idealna, ale ta komunikacja sama ze sobą jest ważna.
Wiesz, Gosia, tu fajnie teraz zakręciłaś do jeszcze jednej przeszkody, o której chciałam wspomnieć i w której właśnie bardzo ważny jest ten dialog z samym sobą w kontekście oceny tego, jakie kwalifikacje są potrzebne, żebyś ty mogła ocenić, że coś było w porządku czy nie w porządku. I to jest tak zwany syndrom oszusta. I on jest bardzo blisko połączony z tą potrzebą perfekcyjności. A jest to zjawisko, o którym mówimy, gdy osoba zmaga się z poczuciem niepewności albo z poczuciem właśnie oszukiwania w jakiejś dziedzinie. Czyli jeżeli wątpisz w swoje kompetencje i uważasz, że nie zasługujesz na pochwały, awanse i tak dalej. I też natrafiłam ostatnio na wypowiedź Toma Hanksa, wyobraź sobie, który powiedział, że on się boi, że kiedyś ludzie się zorientują, że on jest oszustem i że wszystko mu zabiorą. Także to jest w ogóle niesamowite, ale to jest też fajne, że ludzie, gdzie my znowu oceniając z boku uważamy, że robią niesamowicie dobrą robotę, że są genialni w ogóle w tym, co robią, że mają takie po prostu głęboko osadzone przekonania gdzieś na poziomie totalnej niepewności siebie. I to też wynika z tego, że my jesteśmy ukształtowani za młodo do tego, żeby się nie wyrywać. Czyli przez cały czas masz ten komunikat, wiesz, gdzie jest twoje miejsce, siedź cicho, czekaj, aż wiesz, aż cię ktoś wywoła do odpowiedzi, czy jak ci ktoś da przyzwolenie, żeby cokolwiek zrobić. I te wszelkie formy tak zwanego właśnie pchania się do przodu są krytykowane. I ty potem wchodzisz w dorosłe życie i działasz właśnie na bazie tych przekonań, nie? I tutaj właśnie warto sobie wtedy zadać pytania, okej, jeżeli czuję, że być może jestem oszustem, to co tak naprawdę musiałoby się wydarzyć, co by oznaczało dla mnie, żebym to poczucie straciła. I właśnie takie zadanie sobie pytania, czy mam kwalifikacje, jest bardzo fajnym pytaniem i my na nie możemy odpowiedzieć oczywiście nie. Jeżeli kategorycznie nie mam kwalifikacji w jakimś obszarze, to być może warto rzeczywiście podejść do tego realnie i się wycofać. Ale jeżeli jest to taka odpowiedź nie, jeszcze nie mam, to też możemy sobie właśnie określić, co ja mogę zrobić, żeby tych kwalifikacji nabyć, albo co będzie dla mnie oznaczało.
Tak, znaczy.
A wiesz,
to,
nie?
To jest też potęga, bo tutaj zawijasz do takiego magicznego słowa jak odpowiedzialność. I wiesz, i dla mnie, jeżeli chcesz się pozbyć na przykład swojego starego schematu, załóżmy jak perfekcjonizm, to musisz sobie udzielić takich wskazówek i jakby zastąpić ten stary schemat nowym, ale ten twój nowy schemat musi być opracowany w zgodzie z tobą. Nie daj Boże narzucony znowu przez kogoś z zewnątrz. Ale zobacz, tu jest jeszcze jedna taka rzecz, że jeżeli wyrzucasz stary schemat ze swojego życia i przygarniasz nowy, no to masz totalną wolność, tak? Totalną, możesz go zastąpić czymkolwiek chcesz, to jest tylko up to you, ale co za tym idzie? Za wolnością idzie ogromna odpowiedzialność. Bo tamten stary schemat narzucili ci rodzice, nie wiem, no ci, co cię wychowywali. A tu... Tak.
I on był bezpieczny też przez
i był
to,
bezpieczny.
Był znany.
A tą nową zasadę musisz stworzyć sobie sam, sama i wziąć za to odpowiedzialność. Masz wolność, ale wolność to też jest odpowiedzialność. I wiecie, i tutaj jest trochę taki, taki lęk, tak? Ale nie bójmy się tego, no znowu ten lęk, tylko że lęk to jest to co mówiłaś, on daje nam takie poczucie, że wychodzimy po prostu ze strefy komfortu, z tej bezpiecznej strefy. Bo tak. Zobaczcie, stare schematy, które nas, przepraszam, nawet mogły upodlić czasami, te przekonania, które mówiły, że jestem beznadziejna, słaba, nie radzę sobie w sytuacjach, które były dla nas złe, ale my tkwiliśmy w nich. Dlaczego? Bo były bezpieczne. Bo one, bo dla nas to było takie, wiecie, zamknięcie się w tej bezpiecznej klatce. Teraz mamy nowy, mamy wolność, robimy co chcemy, ale mamy odpowiedzialność. Czyli jeżeli jestem silna, radzę sobie z tym, ale podejmuję działania, ale muszę napisać do tej osoby, ale muszę zerwać tą znajomość, ale muszę coś zrobić, co oznacza wyjście po prostu ze strefy komfortu.
I tu wiesz, też fajnie znowu nawiązałaś i tak sobie myślę, że jednak ludzki umysł jest pochrzaniony. Jest naprawdę, wiesz co. mówiłyśmy o lęku związanym z lęku przed porażką, lęku obawią związaną z perfekcyjnością, z oceną innych, a analizując to jakby dalej głębiej, jest jeszcze coś, co się nazywa lękiem przed sukcesem.
O, tak.
Bo okazuje
tak,
się,
tak,
nie?
Tak,
my też niby czegoś bardzo chcemy, a jak to nagle ląduje przed nami albo ma wylądować, to my wpadamy w panikę. Nie? Nie dam rady, czy ja tego naprawdę chcę. Także to też jest niesamowite. I tutaj przykładowo chcemy pójść na dietę, gdzieś tam zadbać o swoją kondycję no fizyczną, niech będzie taki klasyczny przykład, ale czasami słyszymy takie komentarze nawet naszych przyjaciół, ale po co ty w ogóle chcesz iść na tą dietę i co potem się będziesz tak już katować przez całe życie, nie? I to od razu, wiesz, ci daje takie przekonanie, że może rzeczywiście jakby bez sensu, bo jak osiągnę ten sukces, gdzieś tam osiągnę tą idealną wagę, to potem już przez cały czas będę musiała kontynuować. Albo aplikujemy o nową pracę i myślimy od razu, ale czy ja dam radę, czy ja tego na pewno chcę, czy to nie zmieni gdzieś tam, nie wiem, całego mojego świata, albo rozwijasz jakiś biznes, jakiś startup i myślisz sobie, czy warto, czy ja osiągnę operację, ogarnę operację, ilość zamówień, klejmy i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedź jest prosta, bardzo trywialna. Jakoś to będzie. Ty jeszcze w tym momencie nie masz tych umiejętności, nie masz tych doświadczeń, nie masz tych perspektyw, żeby rozwiązywać te problemy w przyszłości. Także tutaj bym powiedziała na spokojnie.
Tak, dokładnie, spokojnie, tym bardziej, że no właśnie mówię do siebie też jako do perfekcjonistki i z tego co wiem, ty też masz z tym problem, to po prostu to jest normalne. Uczenie się na błędach. Jeżeli nie robisz błędów, to nie jesteś w stanie wyciągnąć wniosków. Ale zobaczcie, my jako rodzice, ci, którzy mają dzieci, też spójrzcie na to, jaka jest potęga. Jak te przekonania cały czas powodują, że my chronimy dzieci przed popełnianiem błędów. Dzisiejsze czasy są naprawdę dziwne. My robimy wiele rzeczy za nasze dzieci. My je wyręczamy wręcz. My robimy za nich rzeczy, które kiedyś musieliśmy sami robić. Oczywiście nie chcę zabrzmieć jak boomer, tak? Typu, a bo kiedyś to było. Nie, to nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, żeby pozwalać dzieciom testować, nie wyręczać ich, pozwalać uczyć się na błędach, tak? Ryzykować. To jest bardzo ważne. Ja jeszcze bym dodała, wiesz, coś takiego, teraz mi przyszło do głowy, no bo jak chcemy zastąpić ten stary schemat nowym, to też ludzie mogą się zacząć zastanawiać, kurczę, no ale skąd mam wziąć jakiś drogowskaz? Prosta rzecz. Bo każdy musi znaleźć swój schemat własny. Ja będę miała inny, ty będziesz miała inny, pan X będzie miał inny.
Tak.
Wziąć kartkę, spisać sobie moje wartości, najważniejsze w życiu. Takie, wiesz, 5 wartości czy 4 i gdzieś tam też tym się kierować. Wartości moje w życiu, bo dla mnie na przykład będzie bardziej, nie wiem, rodzina na numer jeden, albo praca, albo rozwój. I od tego też ten schemat może zależeć. Bo wiecie, bo czasami jest tak, że trzeba coś poświęcić kosztem czegoś. To tak jak mówisz, no to wszystko jest tak, wiesz, nie jest proste, nie jest oczywiste, ale też ta nasza przestrzeń tutaj rozwojowa jest po to, żebyśmy sobie autentycznie, wiesz, tak rozmawiały i dawały jakieś takie wskazówki czy przemyślenia może, tak, na te tematy, bo to jest fascynująca droga. To jest fascynująca droga, jak, na którą jak się wejdzie, to już przynajmniej w moim przypadku powrotu nie ma. A czasami jak się zatrzymam, to zaraz tęsknię za tym, że chcę dalej.
Tak. Tutaj warto sobie jakby tak na zakończenie usmysłowić, albo podsumowując kilka rzeczy. Po pierwsze, te przekonania wewnętrzne można zmienić. Najważniejsza jest ta świadomość, że one są, i potem ta identyfikacja, co to są za ograniczające przekonania dla każdego z nas. Po drugie, perfekcyjność nie istnieje. Ja na początku, jak to kiedyś usłyszałam, to byłam zszokowana, ale im głębiej, im bardziej o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że rzeczywiście tak jest. Po trzecie, ten strach, który odczuwamy, on wynika z tego, że my nie jesteśmy w stanie w 100% przewidzieć efektu końcowego i nigdy tak nie będzie. A jeżeli chcemy coś zmienić w naszym życiu, to musimy zmienić sposoby naszego działania. Strach, on właśnie jest zawsze obecny w naszym życiu i to, że go doświadczasz, nie oznacza, że jesteś wyjątkowy, wyjątkowa albo gorszy czy gorsza. On po prostu jest i twoja umiejętność narracji właśnie w sytuacji tego strachu, lęku jest tym złotem.
Dokładnie.
Tutaj jeszcze chciałam się z wami podzielić taką przypowieścią, która, ona jest w ogóle w książkach dla dzieci, ale jest bardzo, bardzo fajna. Myślę, że warto też o niej wspomnieć. Ty, Gosia, myślę, że słyszałaś o tym. Otóż mówi ona o tym, że każdy z nas ma w sobie dwa wilki. Jeden jest odważny, dobry, empatyczny i wspierający, a drugi jest totalnym pesymistą, jest tchórzem, krytykuje siebie i wszystkich, i wszystko dookoła, i jest słaby. I pytanie jest, który z tych dwóch wilków zwycięży? A odpowiedzią jest, że zwycięży ten wilk, którego lepiej karmisz, dokładnie, któremu poświęcasz więcej uwagi. Także tutaj to też taka myśl przewodnia dla naszych słuchaczy.
Podsumowując, chciałam właśnie powiedzieć, że żebyście sobie na jakby w wolnej chwili też zdali sprawę właśnie, czym są te przekonania, bo dla mnie cały czas gdzieś tam, wiesz, to w sercu mi siedzi i jakby chciałabym też to podkreślić, że najcięższe, też mówię ze swojej perspektywy, jest zidentyfikowanie tych moich ograniczających mnie przekonań, bo one są tak w nas głęboko i tak ciężko czasami jest zidentyfikować, o co chodzi, że ja ciągle gdzieś idę w jakimś takim dziwnym, złym kierunku i naprawdę pochylić się nad tym, bo to są tego typu takie przykłady, bo w sumie nie dałyśmy jeszcze takich przykładów, to jest właśnie, że ja myślę, że jestem gorsza, że jestem słaba. Często ktoś mówi, świat jest zły, to jest takie bardzo, świat jest zły, tak? Albo tak. Nie zasługuje na miłość. I te przekonania są tak głęboko w nas, my je nie zidentyfikowaliśmy, a one zarządzają naszym życiem. Więc jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zdiagnozować sobie, pochylić się, wypisać gdzieś tam to. No, czasami wrócić do tego dzieciństwa. Naprawdę warto. To jest coś takiego dla niektórych z was, którzy nas słuchacie, może oczywistego, a dla niektórych i dla mnie samej też kiedyś to nie było oczywiste. A bardzo ważne i kluczowe w zmianie w ogóle czegokolwiek w życiu.
Tak. No my ciągniemy jeszcze za sobą, oprócz naszych własnych przekonań ograniczających, tak zwaną traumę
pokoleniową. Traumę pokoleń. Oj, to jest tak, jeszcze kolejny temat.
Także to w ogóle jest jeszcze dodatkowo. Ale tak, no trzeba od czegoś zacząć. Najważniejsze, żebyśmy ruszyli z miejsca jeszcze raz, żebyśmy gdzieś ten strach odstawili na bok.
Dokładnie. I teraz zobaczcie, jakie są możliwości dzisiaj. Macie dostęp do książek, do podcastów, naprawdę. Jeśli tylko ktoś chce, nie musi iść do terapeuty, może jak najbardziej, ale też sam w stanie, przy dobrej chęci jest w stanie określić, tak? I powiedzieć coś więcej o tych swoich przekonaniach.
Dziękuję Ci, Gosiu, za dzisiejsze spotkanie i wspólne nagranie pomimo wielu wyzwań dzisiejszego dnia. A Ciebie, drogi słuchaczu, jeżeli dzisiejszy podcast był dla Ciebie wartościowy, bardzo proszę o podzielenie się nim ze swoimi znajomymi.
Zapraszamy. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.